Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział i kilka wersetów na początek. Przeczytajmy. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Pozostał nam nieomówiony dar, jest tu wymieniony na końcu tej listy, a jest to dar innych języków, czyli tak zwane glosolalia i wykładanie języków. Jednym z elementów budowania zboru jest funkcjonowanie darów Ducha Świętego. I apostoł Paweł, pisząc Koryntianom, powiada w 14 rozdziale, w 26 wierszu, że gdy się zbieracie na nabożeństwo, każdy bierze w nim czynny udział. A więc każdy z nas jest zachęcany do aktywnego uczestniczenia w nabożeństwie w różnoraki sposób. I on powiada, nie chcę, by zbór żył w nieświadomości, by nie wiedział, jak z tych darów można korzystać, jak ich używać, czy jak się nimi posługiwać, czy jakie one mają znaczenie dla Kościoła, dla też indywidualnego człowieka. Dary nie są przeznaczone do świątyni. Bardzo często można usłyszeć takie stwierdzenie, nie ma, nie ma, nie ma. I to jest największa bolączka tych, którzy o darach Ducha Świętego chcą mówić, rozmyślać. Te dary były dane Kościołowi z myślą o ulicy. Zbór czasów apostolskich funkcjonował na ulicy. Apostołowie wychodzili na ulicę, tam spotykali chorych, opętanych, ludzi pokrzywdzonych i tam modlili się o nich. Tam cień przechodzącego apostoła uzdrawiał. To nie był magiczny cień, to nie była magia, to było Boże działanie. Takiego daru nie można zamknąć w bukłaku. Zamknięcie daru tylko do zgromadzeń zboru, kościoła, do nabożeństw niedzielnych czy środowych jest pozbawieniem szerokiego funkcjonowania tych darów w kościele. Dary nie są nasze, ale są w nas. Co jest ważniejsze? Który z tych darów jest najważniejszy? I myślę, że w ruchu zielonoświątkowym istnieje pewne przeakcentowanie czy odwrócenie spraw. Otóż ten dar języków stawiają jakby jako pierwszy, a inne to jakby gdzieś zagubione w historii funkcjonowania zboru Kościoła. I niewątpliwie te dary, które są jako pierwsze wymienione, są daleko ważniejsze od tych, które są w tej liście poniżej umieszczone, co nie znaczy, że są, no jedne są bardziej ważne, drugie mniej. Każdy z tych darów winien funkcjonować w sposób poprawny i winniśmy z nich korzystać. Co innego jest jednak teoria, co innego jest praktyka, więc z tą praktyką mamy znacznie mniej często do czynienia. Teoretycznie wiele wiemy na temat darów Ducha Świętego. Gorzej jest z ich używaniem, z praktyką, z ich funkcjonowaniem w społeczności. Te dary są przeznaczone dla ludzi zboru, Kościoła, dla ciała Chrystusowego. Pozwalają też nam widzieć, że nasza wiara to nie jest tylko intelektualne rozważanie, ale że jest to bezpośrednia inspiracja też Boga. Jest to inspiracyjne działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Każdy z darów jest ważny w zależności od tego, jaką pracę chcemy wykonać. Nie używamy narzędzi w sposób nierozsądny. Narzędzie musi być użyte w sposób właściwy do wykonania właściwej pracy. I tak jest też z darami. Apostoł Paweł powiada, że ten sam Duch działa w różnoraki sposób w ludziach wierzących. Dary Ducha Świętego są potrzebne Kościołowi i sprawiają, że ten Kościół żyje, funkcjonuje. I oto jednym z tych darów jest dar mówienia innymi językami. który nazywa się w języku greckim heterogene glosson i w związku z tym też takie określenie się utarło, glosolalia dla tego zjawiska. Mówienie językiem czy językami, których nie uczyliśmy się, nie znamy, a jest to jakieś poselstwo przekazane lub też osobista modlitwa. I zanim omówię ten dar, sięgnijmy jeszcze do 14 rozdziału tego samego listu i przeczytajmy obszerny fragment, który akurat w dziedzinie mówienia innymi językami jest w szczególności jakby poświęcony. Czy więcej tam wersetów na ten temat pojawia się. Zacznijmy od wiersza pierwszego. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. Kto prorokuje, mówi do ludzi, ku zbudowaniu i napominaniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Chyba, żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. Tak wtedy, bracia, jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiż pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki? Wszak nawet przedmioty martwe, które dźwięk wydają, jak piszczałka czy cytra, gdyby nie wydawały tonów rozmaitych, to jak można by rozpoznać, czy grają na flecie, a co na cytrze? A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, ktoż by się gotował do boju? Tak i wy. Jeśli językiem zrozumiale nie przemówicie, co się mówi. Na wiatr bowiem mówić będziecie. Wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego bez dźwięku. Gdybym tedy nie znał znaczenia dźwięków, byłbym dla tego, kto mówi, cudzoziemcem. A ten, co mówi, byłby dla mnie cudzoziemcem. Tak i wy. Ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich. Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. Bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie amen, skoro nie rozumie, co mówisz? Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Wszakże w zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby i innych pouczyć, niż 10 000 słów językiem niezrozumiałym. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. W zakonie napisano, przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Przeto mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących, a proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących. Jeśli się tedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Lecz jeżeli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają. Skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy, upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, prawdziwie Bóg jest pośród was. W latach 50. to przeżycie weszło do praktyki kościołów historycznych. A więc to nie jest tylko domena kościołów tak zwanych pentekostalnych czy neopentekostalnych, ale też do kościołów historycznych i do tego wielkiego kościoła rzymskokatolickiego również. Biblia, jak tu czytaliśmy bardzo wyraźnie, wiele mówi na temat używania tego daru. Apostoł Paweł, gdy pisze to, nie mówi, że Koryntianie nie mają tego daru używać, bo niektórzy próbują zaraz tu z tego wnioski takie wyciągać, no, że wobec tego w zborze, tutaj on wyraźnie mówi, w zborze to on woli zrozumiale, a w zborze nie wolno tego używać. On nie mówi o nieużywaniu tego daru, ale mówi o porządku, jakim to powinno być używane czy praktykowane. Biblia nie zawiera żadnych argumentów przeciw mówieniu innymi językami, lecz przeciw złemu ich używaniu czy złej praktyce. W dniu Pięćdziesiątnicy mieszkańcy słyszeli Jerozolimy i ci ludzie zgromadzeni na tym święcie słyszeli ludzi mówiących w różnych dialektach Morza Śródziemnego, tego rejonu Morza Śródziemnego. Niektórzy twierdzą, że to był sposób komunikowania się z tymi ludźmi, aby im zwiastować Ewangelię. Jest to nieporozumienie, ponieważ ci wszyscy ludzie musieli znać obowiązujący język w tamtym czasie. Musieli się posługiwać językiem, który był używanym, językiem obiegowym językiem. Natomiast znali swoje dialekty, którymi się posługiwali w swoich prowincjach, ale musieli znać język urzędowy. Więc nie było potrzeby do tych ludzi zgromadzonych w Jerozolimie przemawiania w ich dialektach, bo oni inaczej by nie zrozumieli Ewangelii. Niektórzy tak chcą tłumaczyć wystąpienie tego zjawiska, jakim było mówienie językami w dniu Pięćdziesiątnicy. Jest to nieporozumienie. Dar języków nie jest do rozprzestrzeniania Ewangelii, jest on znakiem. Apostoł Piotr wstał, przemówił do wszystkich ludzi zgromadzonych w jednym określonym języku i 3000 ludzi na skutek tego zwiastowania nawróciło się. Nie było potrzeby im mówić w różnych tam dialektach. Natomiast był to znak. Oni zobaczyli ludzie, którzy najprawdopodobniej nie znali ich dialektów, mówią do nich rzeczy niezwykłe, tajemne jest powiedziane. Mówili ci ludzie w ich języku rzeczy o Bogu i to ich zatrzymało, to ich zastanowiło, to dało im coś do myślenia. A więc wtedy skonfrontowali, aha, ci ludzie nie są pijani, mówią do nas rzeczy, których myśmy nie słyszeli. Mówią naszym językiem, coś tu jest niezwykłego, jest tu coś nadzwyczajnego. Apostoł Paweł, mówiąc do wierzących, tu w 14 rozdziale, powiada, ten dar ma służyć zbudowaniu. I nie mówi on, że jest to bełkot niezrozumiały, ale mówi o języku. Apostoł Paweł znał się na tym, czym jest język, a czym jest bełkot. Niektórzy próbują powiedzieć, no zielonoświątkowcy, gdy modlą się językami, to jest jakiś bełkot niezrozumiały. Jakbyście posłuchali, a macie takie możliwości, spróbujcie tylko posłuchać sobie na przykład w telewizji satelitarnej, jak Arabowie mówią, albo jakiś pojawi się tam Ormianin czy Eskimos, który będzie mówił, to będzie dla mnie bełkot, bo nie znam tego dźwięku języka i wtedy moja ocena może być nieprawidłowa. Mówienie, że coś nie jest językiem, jest nieporozumieniem tak długo, jak długo tego nie zbadamy i nie stwierdzimy, czy nie upewnimy się, że na pewno jest to język, zbiór dźwięków, których nie znamy i o których nie umiemy powiedzieć, komu i do jakiej tam grupy je przyporządkować. Myślę, że to już nie jest żadną dla was nowością, co powiem, ale przecież John Sherrill, który napisał książkę Oni mówią językami, był dziennikarzem, który kwestionował sprawę języków i mówił, to jest bełkot, a więc chodził, nagrywał te wszystkie modlitwy, te przejawy mówienia językami, a potem dawał lingwistom do sprawdzenia. I nawet jeśli lingwiści nie umieli stwierdzić, czy jest to jakiś konkretny język, nie mogli zaprzeczyć temu, że była zachowana rytmika, melodyka, że był jakiś akcent, że to ma jakiś sens, co jest mówione, nawet jeśli nie umieli określić, jaki to jest język. Mamy tysiące języków, narzeczy, które naprawdę zupełnie mogą nam się wydawać dziwne i niezrozumiałe, a jednak są przecież językiem. Można zapytać się, czy człowiek wierzący czyni to w jakiejś ekstazie? Nie, apostoł Paweł powiada, że będę się modlił językiem, rozumem i mogę się modlić w duchu. A więc dwie możliwości. To się nie dzieje poza jego świadomością. Nie wierzę, że ten dar może działać w taki sposób, że ktoś będzie w jakiejś ekstazie i powiada, ja nie mam nad tym kontroli. Ja nie wierzę w takie napełnienie Duchem Świętym. W każdej chwili modlący się może przerwać, w każdej chwili może zacząć. To jest działanie Ducha Świętego uporządkowane. To nie jest ekstaza. Jeśli to byłaby ekstaza, wtedy bylibyśmy zupełnie niekontrolowani. Wtedy rzeczywiście ktoś, kto by wszedł, popatrzyłby, powiedział, z tym człowiekiem jest źle. W ekstazie akurat się nic nie dzieje i tego mamy dowód, jak prorocy Baala byli w ekstazie, to się nic nie zdarzyło, a gdy Eliasz usiadł, pomodlił się i się zdarzyło, i bez żadnej ekstazy. Uważam, że w sprawie języków jest tak samo. Czy wierzący wie, co mówi? Najczęściej nie. Najczęściej nie. Jest to strumień dźwięków dla niego. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, jak to prorokuje, zbór buduje. To jest tak często, że nie wiemy, co mówimy, co te dźwięki znaczą, na czym to polega i jakie jest znaczenie tej modlitwy. Tak naprawdę jest to trudne do wytłumaczenia. To się nie da tak wprost powiedzieć, jakie to ma znaczenie. Natomiast gdy się obserwuje ludzi, którzy doświadczyli tego przeżycia, wyraźnie widać, że to wzbogaca ich duchowe życie. Czy dar języków można wiązać z chrztem w Duchu Świętym? Otóż w tej sprawie akurat w ruchu zielonoświątkowym są dwa dość istotne poglądy, dwa takie silne nurty. Nurt zborów amerykańskich, tak zwanych zborów Assembly of God, który twierdzi, że w każdym przypadku musi się pojawić przy chrzcie w Duchu Świętym znak języków. I jest druga gałąź wielka ruchu zielonoświątkowego, zbory angielskie, zbory zgrupowane w takiej organizacji zwanej Elim, która stwierdza, że nie tylko języki się pojawiają, ale też i inne przejawy Ducha Świętego pod jednym warunkiem. Nie budzi to żadnych wątpliwości, że ktoś przeżył chrzest w Duchu Świętym lub nie. Nie stawia to nigdy nad życiem tych ludzi znaku zapytania. Jeśli nawet nie pojawił się znak mówienia innymi językami, to nie ma wątpliwości, że człowiek przeżył chrzest w Duchu Świętym. Ja mogę wyrazić swoje osobiste zdanie na ten temat, że uważam, iż przy chrzcie w Duchu Świętym ja rozróżniam, dokonuję takiego rozróżnienia. Może się pojawić znak języków, a co innego jest dar języków, który może zostać na zawsze, a znak może się pojawić jako sygnał, że ktoś przeżył chrzest w Duchu Świętym i nigdy więcej może się ten dar nie objawić w jego życiu. To jest mój osobisty pogląd, to jest moje osobiste doświadczenie, mój pogląd. Dlaczego uważam, że jednak języki powinny być znakiem, czy powinny się pojawiać? Ponieważ spotkałem się z nadużyciami w tej sprawie. Ludzie nie przeżyli chrztu w Duchu Świętym, a mówili, że przeżyli, mimo że nie mieli żadnego innego przejawu, innego z darów Ducha Świętego. I wtedy trudno jest to ocenić. Oczywiście, że my tu nie jesteśmy sędziami od oceniania, czy ktoś jest duchowy, czy nie, że to jednak należy do Boga, więc musimy się tego też strzec. Możemy wielką krzywdę komuś wyrządzić, tak w czambuł go potępiając, mówiąc, no on nie przeżył chrztu w Duchu Świętym, bo nie mówił językami, bo niektórzy tylko na to czekają, więc to byłoby chyba nadużycie. Natomiast z tym, z czym ja się zetknąłem wielokrotnie, stwierdzam, że ten znak pojawia się, występuje. Jedno jest najważniejsze. Otrzymanie daru Ducha Świętego jest bardzo wyraźnym przeżyciem. Prostym i przez Boga ustanowionym sposobem, poświadczającym, manifestującym obecność Ducha Świętego, są dary Ducha Świętego. Mamy 5 razy w Dziejach Apostolskich tylko wzmiankę o przeżyciu chrztu w Duchu Świętym. W 3 przypadkach ludzie mówili językami. W 1 przypadku nic nie wiemy, że apostoł Paweł mówił językami, kiedy został ochrzczony, ale potem w tym liście 14 rozdziale powiada, że on więcej niż wszyscy inni wierzący modli się językami, a więc na pewno była ta manifestacja, było to przeżycie. Jeszcze 1 przypadek w Samarii, gdzie czytamy, że ludzie przyjmowali Ducha Świętego, Piotr i Jan tam przyjechali, przyszli, usługiwali. I nie jest powiedziane wprost, że byli napełnieni Duchem Świętym, ale później się dowiadujemy, że w Samarii było wielu napełnionych Duchem Świętym i też pojawiały się języki. Generalnie można powiedzieć, nie dogmatyzujemy tego. To nie jest dogmat, ale jest to praktyka. A więc to się mówienie językami pojawia. Deklaracja Kościoła Bożego, Kościołów Bożych, właśnie Assembly of God powiada, stwierdza taką zasadę. Wierzymy w mówienie językami, jak Duch podaje i że jest to pierwszy dowód chrztu w Duchu Świętym. Tak uważają zbory Boże. Mówienie językami ma znaczenie dla oczyszczenia i uszlachetnienia. Każdy chrześcijanin powinien takiemu budowaniu podlegać. Jest to, powiada się, uszlachetniający ogień, o którym mówi Jan Chrzciciel. Ja was chrzczę w wodzie, ale będzie ten, który was będzie chrzcił Duchem Świętym, a to będzie sprawiało, że będziecie doznawać takiego oczyszczenia, usprawiedliwienia, uświęcenia. Rzeczą przykrą jest w ruchu zielonoświątkowym, że ludzie, którzy powołują się na przeżycia chrztu w Duchu Świętym, na funkcjonowanie darów w Duchu Świętym, wielokrotnie dali dowód tego, że to nic nie wniosło w ich życie, że ich nie zmieniło, że ich nie uświęciło, że nie sprawiło, że są bardziej przepełnieni miłością, że są bardziej przepełnieni pokorą, pokuta w ich życiu się pojawia, że bardzo często jest jakby to zaprzeczeniem. Stają się bardziej aroganccy w sensie duchowym. Myślą, że są bardziej duchowi od innych. Nie wolno czegoś takiego powiedzieć, że jeśli ktoś nie przeżył chrztu w Duchu Świętym, jest mniej chrześcijaninem niż ten, który go przeżył. Tego nie wolno robić i nie wolno stawiać tak sprawy, że skoro jesteś w kościele zielonoświątkowym, to musisz mieć przeżycie chrztu w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym nie jest potrzebny do zbawienia. Do zbawienia jest potrzebne ofiara Jezusa Chrystusa, przelana krew na Golgocie. Natomiast jest to przydatne do uświęcenia naszego życia i chcemy, aby ludzie, którzy przeżyją to, ja wierzę, że ludzie, którzy przeżywają chrzest w Duchu Świętym, przeżywają obecność darów Ducha Świętego, będą lepsi niż byli przedtem. Nie lepsi od innych wierzących, ale że będą lepsi od samych siebie niż byli przed tym przeżyciem. Jeśli to nie zmienia nic w twoim życiu, jeśli to przeżycie niczego nie zmieniło w twoim życiu, wydaje mi się, lepiej na to się przeżycie nie powoływać. Chrześcijanin nie musi mówić językami, aby być chrześcijaninem, ale dobrze jest robić to, nim będąc. Dobrze jest to praktykować. Dobrze jest tych darów używać. Ja z tym nie mam problemu. I czasami to się wydaje dziwne, gdy ludzie robią z tego problem. Czym jest to mówienie językami? Mówienie językami przede wszystkim jest modlitwą osobistą, a więc pierwsza funkcja, jaką spełnia mówienie językami, glosolalia, jest, tak jak apostoł Paweł powiada, moim osobistym zbudowaniem. Przede wszystkim ja buduję swoje wewnętrzne duchowe życie. Czasami brzemię problemów, jakie przytłacza nas, jest tak wielkie, że nie wiemy, o co się modlić. I apostoł Paweł w liście do Rzymian powiada, wtedy duch w niewysłowionych westchnieniach pomaga nam w takiej modlitwie. Myślimy sobie, ale przecież nie wiem, o co się modlę, ale myślałeś o jakiejś sprawie, jakimś problemie. I gdy się modlisz, w języku niezrozumiałym. Ja wierzę, że modlisz się w sprawie tej trudnej, bo Duch Święty nie daje czegoś do zabawiania. Nie daje nam tych darów, abyśmy się tylko zabawiali, abyśmy tylko taką duchową temperaturę podnosili sobie wzajemnie, ale by podnosić tą swoją duchową temperaturę. Myślę, że modlitwa w językach uwalnia nas, wielu z nas, od zahamowań. Ale czasami to jest właśnie odwrotnie. To właśnie mamy zahamowania, by modlić się w językach. Dlaczego? Bo jest coś źle interpretowane. Otóż niektórzy biorą wiersz 23, 14 rozdziału i powiadają, jeżeli cały zbór zgromadza się w jednym miejscu i wszyscy mówią językami niezrozumiałymi, a więc tego w zborze używać nie wolno, bo to jest tylko do prywatnej modlitwy. Jest dziedzina prywatnej modlitwy i jest dziedzina zborowego modlenia się. Na czym rzecz polega? Otóż w tym samym kontekście jest powiedziane też, że wszyscy prorokują. Czy wyobrażacie sobie, że ktoś, i tu jest powiedziane, że jak wszyscy prorokują, to będą zbudowani. Jakby 50 ludzi naraz wygłaszało proroctwo, będziecie zbudowani, to będzie jeden wielki jazgot, niczego nie zrozumiecie, nic nie będziecie wiedzieli. A jest tu powiedziane, wszyscy prorokują, wszyscy mówią językami. W tym kontekście, dokładnie w tym miejscu, robiąc analizę lingwistyczną, można stwierdzić, że to słowo wszyscy jest użyte w sensie porządku. I apostoł Paweł nie mówi, że wszyscy nie mają się modlić językami w zborze, tylko jeśli ktoś wybija się ponad innych i ma poselstwo, to ma to robić w porządku. On powiada, niech dwóch modli się językami w kolejności czy trzech, a potem niech jest wykład tego, co było powiedziane. Jeśli natomiast nie czujesz, że będzie wykład albo nie wiesz, czy będzie wykład, to on powiada, zostaw to ku wspólnemu zbudowaniu. Ja wierzę, że modlitwa językami w zborze jest potrzebna i chciałbym, by to był taki święty Boży szmer, a nie święty Boży wrzask. Bo czasami jest tak z tymi modlącymi się w językach, że jak zbór głośno, oni jeszcze głośniej. A jak zbór jeszcze głośniej, to oni jeszcze głośniej. I nad wszystkimi chcą górować. A to nie jest dar do górowania nad wszystkimi, tylko do wspólnego się budowania. I wtedy, gdy zbór się modli taką modlitwą wspólną, społeczną, kiedy to praktykuje, wtedy nie musi pojawiać się tłumaczenie. A niektórzy powiadają, no bo to musi być wytłumaczone. A tu jest napisane, że mówisz rzeczy tajemne. Jeśli zostanie wyłożone, to żadna tajemnica. Więc powiadają, to ta modlitwa jest potrzebna do komory. Do komory tajemnica nie jest potrzebna. Jestem tam sam i nie potrzebuję żadnej tajemnicy. Jeśli tego daru używam w zborze i jest to tajemnica, to nie musi być wszystko tłumaczone. To jest potrzebne do wspólnego zbudowania. Apostoł Paweł powiada, że musi to być uporządkowane. Powiada, jak to robić. On w 27 wierszu, którego nie czytałem, powiada, jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada. Więc on ustala pewien porządek, a nie, że zabrania. Natomiast David Duplessis powiada, o którym napisano taką książkę, jest dostępna, Mister Pentecost, powiada, w nabożeństwach jest coś, co boleśnie się odczuwa jako straszną niewiedzę o darach ducha, a także brak darów ducha. Nawet w naszych zborach zielonoświątkowych, w których jest większa wolność w duchu, spotykamy o wiele bardziej fizyczne i emocjonalne reagowanie na obecność Ducha Świętego niż rzeczywiste manifestacje darów ducha. Ludzkie reakcje na moc Ducha Świętego są częściej przeszkodą niż pomocą. I myślę, że to jest to, co czasami pozbawia nas Bożego błogosławieństwa. Kiedy jest to rzadko i ktoś teraz nagle zaczyna się modlić, no to wtedy wszyscy podekscytowani zagłuszą go albo zrobi się jakiś niepokój. On powiada, potrzebujemy tych darów, aby funkcjonowały, ale nie musi być w tym ani nasza energia, ani nie musimy sprawdzać pojemności płuc, ani wydolności naszych płuc. Kto jest głośniejszy? To nie w tym rzecz, ale na tym, by tego używać. Apostoł Paweł też tu mówi o nie tylko modlitwie, ale i o śpiewie. Jest możliwość takiego samego używania tego daru w śpiewie. Mogę śpiewać w duchu, mogę śpiewać rozumem. Niektórzy myślą, że śpiew w duchu to jest tylko śpiew w językach. A ja wierzę, że jest to śpiew też inspirowany po polsku. Można po prostu do melodii dobierać przez inspirację Ducha Świętego słowa, które od razu będziesz włączał w tę melodię i będziesz śpiewał pieśń, która będzie miała zupełnie nowe słowa. Nie wierzę w to, że gdy Duch Święty używa nas, że to nie będzie w harmonii. Nie wierzę, że inspirowany śpiew w Duchu Świętym jest kakofonią. Każdy w innej tonacji. Z tego, co ja doświadczyłem, w czym brałem kilkakrotnie udział, zawsze osoby, które dołączały do uwielbiania w śpiewie, dołączały w tej samej tonacji, mogło to być, ja się nie znam oczywiście na harmonice muzycznej, ale to mogło być o jakąś tam, ja nie wiem, oktawę, czy jakoś różnić się, ale to harmonizowało, to nie była kakofonia, to brzmiało, to było przyjemne, piękne dla ucha. Myślę, że o takim posługiwaniu się darami mówi apostoł Paweł w tym miejscu. Oczywiście używanie daru takiego jak mówienie językami nie czyni nas dojrzałymi chrześcijanami w ciągu jednego seansu, że tak brzydko to nazwę w cudzysłowie, seansu modlitewnego. Ale że jest to musi być praktyka, której uczymy się gdzieś w osobistej modlitwie, w komorze, w modlitewnych spotkaniach grupowych, a potem używamy tego w zborze. Dla niektórych ludzi w zborze dar mówienia innymi językami może się okazać trudny do zaakceptowania. I tu żadne spory, argumenty niczego nie zmienią. To tylko może wywołać kłótnie i niepotrzebne napięcia. To błogosławieństwo po prostu nikomu nie może być wmuszane na siłę. Nie wolno tego wmuszać komuś na siłę. Musi człowiek do tego dojrzeć, odczuwać taką potrzebę. Słowo Boże powiada, kto pragnie. Jeśli nie ma w sercu człowieka wzbudzonego pragnienia, żadna siła go nie przekona, że on musi być zielonoświątkowcem zamawiającym, jak to starzy zielonoświątkowcy mówili, językami. To będzie sztuczne, nienaturalne. To nie będzie duchowe. To będzie z ducha ludzkiego. Nie zaraz trzeba to wszystko oceniać, o to diabeł. Nie, nie, nie. Nasz duch ludzki potrafi też wiele rzeczy zrobić. Nie wmuszamy tego. Nie stosujmy w tej sprawie żadnego nacisku na ludzi, że muszą. Zachęcajmy. Jeśli nadarza się okazja, podziel się swoim świadectwem w tej sprawie. kiedy jest możliwość, gdy jesteście na modlitwie, czy to w zborze, czy w nabożeństwie, czy w grupie modlitewnej, masz możliwość tym darem się posłużyć, usłuż drugiemu. Niech on usłyszy, niech będzie zadziwiony, niech zostanie zachęcony, a nie zniechęcony. Ale jeśli będziesz na niego wywierał nacisk, to częściej będzie zniechęcony niż zachęcony. Kiedy Siemiński nagrywał programy o Kościele jeszcze wtedy Zjednoczonym, Kościele Ewangelicznym, szczególnie był tak nastawiony na to, by usłyszeć, jak ludzie się modlą językami, jak prorokują. Stanął przy naszym miłym bracie Edmundzie Sosze i nagrał jego modlitwę, a potem z tym poleciał szybko do swojego wujka, który jest lingwistą na Uniwersytecie Jagiellońskim, no i dał mu to, mówi, sprawdź, bo to jest chyba bełkot. A on tego wysłuchał, mówi, ty, on mówił pięknym hebrajskim językiem. On to powiedział w języku hebrajskim i powiedział mu, co to znaczy. No, zatkało go wtedy. I takich miał jeszcze kilka nagranych rzeczy, mówi, to mnie przekonało. Jaka może być praktyka w zborze? Uważam, że na takiej samej zasadzie jak modlitwa społeczna razem. To jest jedna z możliwości, która będzie nas wspólnie budować. Nie, że będziemy jeden nad drugim się wybijać, ale wspólnie. Ten nazywam to duchowy szmer, gdy się modlimy w językach. Nie czujcie się wy, którzy nie macie tego przeżycia, jacyś gorsi czy że napiętnowani. Chciałbym, żebyśmy byli dalece od tego i będę naprawdę rozmawiał z takimi ludźmi wierzącymi, którzy będą innym z tego powodu jakoś dokuczać czy poniżać ich. To nie jest wtedy duchowe. To nie jest uświęcenie. To nie jest wtedy dar Ducha Świętego. To jest duchowa arogancja. Oczywiście jesteśmy zborem zielonoświątkowym i te dary chcemy, by funkcjonowały. Ale nie róbcie nikomu z tego powodu przykrości. Zachęcajcie, dzielcie się swoim świadectwem. Módlcie się, używajcie tego daru, nie mówiąc, że o, nie ma tego w zborze. W Księdze Ezdrasza, w 3 rozdziale, 12 i 13 wiersz, spotykamy taką wspólną modlitwę, gdzie ludzie razem głośno się modlili i wielu zostało zachęconych. Zacytuję ten tekst. Lecz wielu spośród kapłanów i lewitów oraz naczelników rodów, ludzi w podeszłym wieku, którzy oglądali jeszcze poprzednią świątynię, głośno płakało, gdy na ich oczach zakładano tę świątynię. Wielu innych natomiast wznosiło krzyki radości tak, że lud nie odróżniał głosu radosnych okrzyków od donośnego płaczu ludu, gdyż lud wznosił głośne okrzyki, a głos ten słychać było daleko. Wszyscy razem modlili się. Tam było trudno rozróżnić, kto się modli, kto płacze, kto krzyczy. Ale to była społeczność ludzi, którzy byli w świątyni, bo cieszyli się, że mają świątynię, że mają miejsce, gdzie się mogą modlić. I wszyscy tam byli zachęceni, doznali takiego Bożego, szczególnego błogosławieństwa. Oczywiście z tym darem jest związany dar wykładania języków. Tłumaczenie jest kontynuacją mówienia językami. Może to czynić ta sama osoba lub ktoś inny, kogo Bóg zainspiruje, kogo pobudzi do tłumaczenia. Przychodzą wtedy właściwe myśli i mówisz. Chcę powiedzieć, że Bóg nie mówi językiem Biblii Gdańskiej. I wcale tłumaczenie nie musi być językiem Biblii Gdańskiej. Tak czasami słyszałem, że taki staropolski język był użyty w tłumaczeniu. Nie, nie, nie. Myślę, że wtedy ktoś przesadza. Bóg nie zapomniał, jak się nazywasz, gdzie jest coś zapisane w Biblii, co tam on podał i może mówić naszym normalnym językiem, nie językiem Biblii Gdańskiej. Słyszy się czasami głosy krytyczne, że ale przecież długość modlitwy w językach była taka, a tłumaczenie było takie. Jak to wytłumaczyć? My mamy taki bardzo dobry na to przykład z księgi Daniela. Ukazał się napis na ścianie i ten napis brzmiał mene, mene, tekel, uparsin. 4 wyrazy. I co Daniel powiedział, co to znaczy? Jedno słowo mene, Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. Jedno słowo, a całe zdanie. Więc może być też odwrotnie. Może być tak, że króciutka, inspirowana modlitwa w językach.